Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego.
Dziś porozmawiamy o rolnictwie regeneratywnym, a pomagać mi w tym będzie pan Marcin Adamczyk, Sustainability Officer z Banku Paribas. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od tego, że jak sama nazwa wskazuje, rolnictwo regeneracyjne czy regeneratywne ma polepszać jakość gleby, przywracać ją do tego, w jaki sposób ona wyglądała kiedyś, albo przynajmniej w jakimś czasie w przeszłości. Chciałbym w związku z tym zacząć od pytania tego, na ile zdegenerowane są nasze gleby, zarówno w Polsce, jak i szerzej w Unii Europejskiej, że w ogóle musimy myśleć o czymś takim jak rolnictwo regeneratywne.
Tutaj możemy bazować na badaniach, które prowadziła Komisja Europejska 2 lata temu. I te badania są, można powiedzieć, zatrważające, bo oczywiście jak to badanie ma pewien margines błędu, natomiast z tego badania wynikało, że 70% gleb w Unii Europejskiej jest zdegradowanych. Zdegradowanych to znaczy, że utraciło swoją żywotność, czyli po polsku mówiąc żyzność, która była jeszcze 25 lat temu obecna. W Polsce ten stan jest podobny. Można powiedzieć, że jesteśmy w ciut lepszej sytuacji z uwagi na to, że ta intensywność produkcji rolniczej tak na dobrą sprawę w Polsce zaczęła się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Natomiast kraje tej starej Unii Europejskiej już znacznie wcześniej produkowały, prowadziły model produkcji taki bardzo intensywny. Natomiast fakt jest faktem, że ten stan się też jeszcze pogłębia, bo co roku tracimy kolejne zasoby glebowe, które tracą swoją żywotność, swoje składniki odżywcze i przez to plonowanie i stabilność tych plonów upraw znacznie się zmniejsza.
Ja rozumiem, że chodzi o to, w dużym skrócie mówiąc, że przez bardzo intensywne użycie nawozów sztucznych, pestycydów i tak dalej, naturalna flora bakteryjna, która znajduje się w glebie, ginie i to powoduje, że gleba z czasem staje się coraz mniej żyzna i trzeba stosować jeszcze więcej nawozów, żeby sztucznie podtrzymać jej żyzno, co też napędza tę całą spiralę.
Tak, dokładnie. I uzupełniłbym, że nie tylko flora, ale również fauna, bo wszystko zaczyna się od tego, że te małe mikroorganizmy, których tak obrazowo mówiąc w jednej łyżeczce gleby powinno być i jest więcej niż do tej pory wszystkich ludzi było na Ziemi, łącznie z tymi, którzy już swój żywot zakończyli, to te mikroorganizmy zaczynają konsumować te najmniejsze cząstki flory, czyli pozostałości roślin, przetwarzając je na węgiel organiczny, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu roślin. Użytkowanie i wykorzystywanie nawozów sztucznych i wszystkich agrochemikaliów niestety jeszcze bardziej wzmacnia tę utratę biologiczną gleby poprzez właśnie niszczenie tych mikroorganizmów, czyli idealnym przykładem, idealnym stanem powinno być to, że zaczynając od tych najmniejszych mikroorganizmów, powinniśmy je przywracać do życia, tak żeby wszystko, co znajduje się w glebie, miało możliwość powrotu do pierwotnego ekosystemu, a to przełoży się na kolejne fazy, w tym właśnie te fazy wzrostu roślin i pojawienia się innej fauny, innej flory, również tej na powierzchni gleby. Także na pewno optymalizacja wykorzystania środków agrochemicznych i prowadzenie produkcji rolnej w sposób taki, który nie szkodzi glebie, a ją regeneruje.
No właśnie, ale tu ważna sprawa jest taka, na ile na wszystko zagraża, bo powiedział pan, że 70% gleb zostało zdegenerowanych, okej, ale jeżeli możemy temu w jakiś sposób zaradzić, używając więcej nawozów, to tutaj, mówiąc jako adwokatu z diaboli, mógłbym zapytać, w czym to nam przeszkadza tak naprawdę? W sensie, jakie zagrożenie dla nas stwarza ta sytuacja?
Zagrożenie jest bardzo proste i o tym się też przekonaliśmy w momencie, kiedy poprzez pandemię nie było dostępności pewnych produktów, w tym również środków agrochemicznych. także nawozów syntetycznych. I tak na dobrą sprawę groziło nam to, że rolnicy nie będą w stanie dostarczyć surowca do produkcji żywności. Po drugie, takie co chwilę podsypywanie kolejnych środków chemicznych do tego, żeby było właściwe plonowanie, będzie nas prowadziło do jeszcze większego jego używania. No i przełoży się to na to, że zniszczymy całkowicie środowisko naturalne, łącznie z tym, że zacznie brakować jeszcze bardziej zasobów wodnych w glebie i nie tylko w glebie. Będziemy zanieczyszczali nasze Morze Bałtyckie, które szacuje się, że w 60% jest zeutrofizowane przez środki chemiczne pochodzenia rolniczego i to może tak na dobrą sprawę jest morzem wymierającym, jeżeli nic z tym nie zrobimy, a to też wynika z faktu, że jest morzem zamkniętym. Wracając natomiast do tematu, w czym nam może to zaszkodzić, to tak jak mówiłem, może to zaszkodzić w tym, że kwestie właściwego plonowania i zapewnienia surowców dla produkcji żywności, dla całej Europy i nie tylko, będą zależały od tego, czy my będziemy w stanie dostarczyć odpowiednie środki chemiczne. To nie jest właściwy stan, to nie jest właściwe prowadzenie również biznesu, jakim jest produkcja rolnicza i to jest takie patrzenie krótkoterminowe na moją korzyść teraz, nie patrząc na to, że zostawiamy tą ziemię w użytkowaniu dla kolejnych pokoleń. Bardzo mi się podoba podejście jednego z rolników, z którym rozmawiałem, że dla niego ziemia jest warsztatem pracy, tak jak dla cieśli jest drewno, dla szewca są buty. Dla niego warsztatem pracy jest ziemia i on o ten warsztat pracy powinien dbać. Także to jest takie podejście, które się zmienia i według mnie to jest właśnie ten właściwy kierunek, który powinien w całej Unii Europejskiej teraz obowiązywać.
Dobrze, w takim razie w jaki sposób my możemy zaradzić degradacji gleby? Oprócz tego, żeby używać mniej nawozów, ale będziemy używać mniej nawozów teraz, to będziemy mieć mniejsze plony teraz. Więc co robić, żeby nie zmniejszać drastycznie plonów, ale też zregenerować tę glebę?
Tak, i tutaj od kilku lat w Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo również w całym świecie, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Australii, zaczyna być podawany taki model produkcji właśnie regeneratywny, który pozwala na regenerację gleby przy niedużych stratach w pierwszej fazie tej transformacji, na nieduże straty, jeżeli chodzi o plonowanie. I tutaj mogę dać przykłady takie, że większość polskich rolników te praktyki rolnictwa regeneratywnego stosuje, ale one są stosowane w taki sposób bardzo losowy, w zależności od tego też, jak czy państwo polskie, czy też Komisja Europejska daje dofinansowania do stosowania tego typu praktyk. Bo oprócz redukcji stosowania środków chemicznych, bardzo ważne jest to, żeby jak najmniej wzruszać glebę, czyli żeby nie prowadzić głębokiej orki, bo wtedy gleba jest narażona na erozję zarówno wieczną, jak i wodną i większość tych składników odżywczych, które są w glebie i tych mikroorganizmów umiera albo są wymywane z pola. W związku z tym to jest taka praktyka, którą powinno się stosować. Powinno się stosować również to, aby gleba była osłonięta roślinami czy pozostałościami tych roślin przez cały rok, czyli przez cały okres. I temu służą na przykład poplony, czyli rośliny, które wysiewa się po zbiorze głównej rośliny. I to ma korzyści jeszcze podwójne, bo takie rośliny, które stanowią rośliny, które są poplonami, są to z reguły rośliny, które potrafią związać azot, czyli one pobierają ten azot i mają go w sobie i następnie poprzez mulczowanie na przykład ten azot wraca z powrotem do gleby, a nie jest wymywany poprzez wody, które spadają na przykład wraz z deszczem. I takich praktyk rolnictwa regeneratywnego jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że czystym sumieniem, że możemy mówić o ponad 20 praktykach rolnictwa regeneratywnego. Kluczowe jest to, żeby rolnik, zanim zacznie stosować te praktyki rolnictwa regeneratywnego, spotkał się z agronomem, który jest wyspecjalizowany w rolnictwie regeneratywnym, żeby taki agronom zrobił plan dojścia, plan transformacji, a ten plan powinien przede wszystkim opierać się na próbach glebowych. Próby glebowe pokazujące główne składniki odżywcze, czyli tak zwana próba fizykochemiczna, poszerzona o badanie zawartości próchnicy i również poszerzona, jeżeli to jest możliwe, o odczyn biologiczny, czyli o właśnie tą zawartość tych mikroorganizmów w glebie. I takie podejście pozwoli zminimalizować te straty plonowania w pierwszym okresie, natomiast mamy przykłady już w Polsce rolników, którzy stosując takie podejście od 8-9 lat, po okresie przejścia, czyli 2-3 latach, nie tylko udało im się zwiększyć plonowanie, ale przede wszystkim zawartość odżywcza w roślinach uprawnych się zwiększyła, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że poprzez tą intensywną produkcję przykładowa marchewka straciła bardzo dużo ze swojej zawartości na przykład karotenu, a i kiedyś wystarczyło zjeść jedną marchewkę, żeby zapewnić zapotrzebowanie dzienne, natomiast teraz trzeba zjeść ponad kilogram takiej marchewki, żeby ten karoten w takiej ilości dostarczyć do organizmu. Rolnictwo regeneratywne pozwala na przywrócenie tych wartości odżywczych, które były 25-30 lat temu w roślinach, to też przekłada się na to, że rolnik może w przyszłości dostać większą płatność za swoje produkty, bo będzie po prostu taki produkt bardziej poszukiwany.
Czyli jeśli rozumiem, to rolnictwo regeneratywne, które jest takim w sensie powrotem do przeszłości, skutkuje tym, że uzyskujemy żywność wyższej jakości. Domyślam się, że uzyskujemy jej jednak mniej. W związku z tym zostaje pytanie o koszty. To znaczy z jednej strony, ile kosztuje wdrażanie tych technik, a z drugiej strony, jakie straty ponoszą rolnicy przez to, że te plony są inne?
Tutaj możemy powiedzieć tak, że tak jak mówiłem na początku, rolnik będzie miał straty w plonowaniu i musi ponieść koszty inwestycji. Natomiast tutaj widzimy takie przykłady, że odbiorcy tych produktów, czyli producenci żywności czy przetwórcy surowca rolnego, chcą współpracować z rolnikami w zakresie tej transformacji. Komisja Europejska oszacowała, że koszt takiej transformacji dla rolnika to jest poziom około 300 tysięcy euro. I oczywiście abstrahujemy od tego, jaki to jest rodzaj produkcji, jaka jest wielkość gospodarstwa i gdzie on geograficznie się znajduje, tak? Czy w Polsce, czy we Francji, czy w Hiszpanii. To jest po prostu taka wartość uśredniona. Dla Polski ta wartość pewnie będzie mniejsza. Inwestycja polega przede wszystkim na delikatnej zmianie parku maszynowego, czyli przykładowo pozbycie się pługów do orki głębokiej, a zastąpienie ich na przykład agregatami uprawowo-siewnymi, które w jednym momencie podają siew, dają odpowiednie składniki odżywcze i dzięki temu ograniczamy też również ilość zabiegów agrotechnicznych, które są konieczne do wykonania. Firmy spożywcze chcą współpracować z rolnikami, dając im odpowiednie zachęty, czyli czy to jest postawienie gwarancji w postaci tego, że oni będą odbierali przez określoną liczbę lat ten ich produkt o takiej jakości, czy też wręcz są w stanie partycypować w tych inwestycjach, które w tym gospodarstwie muszą przejść. Natomiast ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tutaj przede wszystkim trzeba położyć nacisk na działania edukacyjno-wspierające i trochę zmianę też właśnie tego, aby zmienić ten model myślenia polskich rolników, nie tylko polskich, bo podobnie jest w całej Europie, czyli z takiego rolnictwa konwencjonalnego, książkowego, podręcznikowego, wyuczonego na studiach czy na szkoleniach, na taki model, który przełamuje te stereotypy i troszeczkę inaczej pozwala patrzeć na tą glebę. I to jest najtrudniejsza rzecz, którą trzeba zrobić i to też mogę dać przykład jednego z którym współpracuję. No, zajęło to jest duży rolnik, ponad 800 hektarów. Jemu zajęło około 1,5 roku do tego, żeby się przekonać do do tego modelu produkcji, ale już po pierwszym sezonie, bo zaczął w tym roku, już po pierwszym sezonie widzi, że na przykład ma oszczędności na stosowaniu nawozów sztucznych, natomiast plonowanie wcale nie było tak dużo gorsze. Także kwestia samego myślenia i jakby zaufania osobom, które się na tym znają, to jest coś, co przede wszystkim blokuje w tym momencie taki dynamiczny rozwój. Natomiast tutaj też pomocą przychodzą środki unijne w ramach wspólnej polityki rolnej, które pomagają i zachęcają do tego, żeby jednak tą przygodę z rolnictwem regeneratywnym zacząć. Mieliśmy przykład w tym roku, pierwszy nabór na ekoschemat pod nazwą rolnictwo węglowe. Zobaczymy, bo były oczywiście głosy pozytywne i negatywne, natomiast nie ma co ukrywać, ten ekoschemat będzie ewoluował i zobaczymy, jaki on będzie w przyszłym roku, ale to jest zachęta dla rolników, którzy otrzymując takie wsparcie, na pewno pozwala im to wypełnić tą lukę ewentualnych strat w plonowaniu i sprzedaży tych swoich surowców, które mogą wyprodukować.
Czyli podsumowując, nowoczesne rolnictwo, jakie się transformuje w tej chwili unijne rolnictwo, jakie nas czeka, jakie będzie mogło w najbliższych latach, będzie polegało na tym, żeby nie wyciągać z ziemi za wszelką cenę maksimum plonów, jeżeli dobrze rozumiem. Po drugie, żeby inwestować trochę więcej, żeby produkować żywność o wyższej jakości, nawet jeżeli będzie jej trochę mniej, żeby przywracać, tak powiem, techniki stosowane wcześniej, które zostały szczególnie w zachodniej części Europy zastąpione dużo bardziej intensywną produkcją. Czyli mamy, mówiąc najmocniej, przepraszam, ale tak zupełnie sztampowo, połączenie tradycji z nowoczesnością, jeśli dobrze rozumiem.
Tak, ja się tu w pełni zgodzę, bo oprócz tego, że możemy wrócić do technik, które są stosowane, które były stosowane wcześniej, uzupełniając je o nowoczesne zabiegi agrotechniczne i rolnictwo precyzyjne, jesteśmy w stanie, mogę postawić tak z pełną świadomością taką tezę, że nie będziemy produkować wcale mniej, natomiast będziemy produkować wyższej jakości, bo przykładowo rolnictwo precyzyjne pozwala na odpowiednie dawkowanie, jeżeli już jest to konieczne, odpowiednich na przykład środków ochrony roślin w miejscach, gdzie rzeczywiście jest problem, a nie na całe pole, które ma niejednokrotnie w zachodniej części Polski po 10, 20 czy 30 hektarów. I takie selektywne podawanie środków chemicznych jest dozwolone i jest jak najbardziej właściwe, bo nie zawsze agrofagi, grzyby czy szkodniki typu owady, które mogą szkodzić roślinom uprawnym, jesteśmy w stanie zabezpieczyć taką roślinę środkami biologicznymi. Natomiast kluczem jest właśnie to, żeby podawać to w sposób precyzyjny w miejscach, gdzie jest rzeczywisty problem. Co jest jeszcze bardzo ważne w rolnictwie regeneratywnym, to jest to, że te wszystkie mikroorganizmy i pozostałości roślin zmieniają strukturę gleby na tyle, że woda, która jest na przykład wodą opadową, pozostaje w glebie, a nie tak szybko odpływa do wód gruntowych czy wód podziemnych. To jest bardzo, bardzo ważne w stosunku do tego, co się dzieje w ostatnich latach, bo tak na dobrą sprawę od 5-6 lat Polska jest w tak zwanej permanentnej suszy rolniczej, czyli nie ma roku, gdzie rząd nie wprowadzałby stanu klęski w zakresie suszy na części województw, na części powiatów, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tej wody zatrzymać. To samo zresztą jest w krajach zachodniej Europy. Tam nawet ta tendencja się jeszcze pogłębia, bo Francja, Niemcy odnotowywały suszę rolniczą, czyli taką, która może zaszkodzić plonowaniu, uprawom już w kwietniu, maju, podczas gdy u nas ona się gdzieś pojawiła w czerwcu. Także rolnictwo regeneratywne jest takim połączeniem tych technik rolniczych, które były wcześniej stosowane, z nowoczesnością i z innowacyjnymi rozwiązaniami. I to wszystko może się złożyć i jestem tego pewien, że się złoży na to, że wcale to planowanie nie będzie gorsze, a jednocześnie jakość tej żywności, którą finalnie konsument będzie otrzymywał, będzie znacznie, znacznie wyższa. No i oczywiście za tym wszystkim też stoi transparentność, czyli to, żeby konsument mógł sobie zweryfikować to, że ta żywność, jego żywność była wytworzona przykładowo przy wykorzystaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego.
Myślę, że to jest dobra puenta dla naszego odcinka, że będzie produkowała u nas żywność w Unii Europejskiej lepsza, że będziemy korzystać z tradycji i patrzeć w przyszłość, używając nowoczesnych technologii i że to, co ostatecznie zostanie, powinno być po prostu lepsze. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był pan Marcin Adamczyk, Sustainability Officer z Banku Paribas.